kochani, dzisiaj nie mam konspektu, ale pisałem tekst, który, na którym dzisiaj powiedziałbym, będziemy się koncentrować na slajdzie, abyśmy mogli śledzić to, co chciałbym, abyśmy zauważyli w tym tekście. On nie jest zbyt długi, a więc nie będzie dużo czytania, natomiast myślę, że będzie dość sporo potrzeby, aby pomyśleć nad tym, co jest treścią tego. To dzisiejsze rozważanie zatytułowałem w zasadzie tak, jak zaczyna się 42 rozdział Księgi Joba. Ostatni rozdział tej księgi. Job, odpowiedź przekonanego. I chciałbym, abyśmy dzisiaj wyszli stąd przekonani. Przekonani o tym, że Bóg naprawdę jest Bogiem niezliczonej możliwości działania w naszym życiu. Przekonani o tym, że Bóg jest czymś tak realnym, kimś tak realnym, że nawet nie muszę się nad tym zastanawiać. Przekonani o tym, bo rzeczywiście to odczuwający. Zwróćmy uwagę na ten fragment, który pochodzi z księgi dość niezwykłej, bo powiedziałbym, że księga Joba to jest księga swego rodzaju pewnego serialu, którym główną treścią są ciągle mnożące się problemy i niedogodności. A jednak ta księga kończy się wierszami, które gdybyśmy się tylko do nich ograniczyli, to nigdy nie przypuszczalibyśmy, że treścią właśnie księgi Joba są takie, a nie inne wydarzenia. A więc zacznijmy czytać. Po kolei będziemy się mogli zastanawiać nad tym, ponieważ na niebiesko też wyróżniłem te rzeczy, które zazwyczaj w konspektach odnosimy do naszego życia. Pierwszy wiersz mówi tak. Wtedy Job odpowiedział Panu. Job, jak doskonale wiemy, był człowiekiem, jak młodzież mówi, obrzydliwie bogatym. Człowiekiem, któremu nic nie brakowało. Człowiekiem, który miał liczną rodzinę. Jeśli żyłby dzisiaj, na tym zrobiłby niesamowitą dodatkową kasę. Job był człowiekiem, któremu Bóg błogosławił i którego błogosławieństwo sam Job odczuwał. Ale czy to, że czuł się błogosławiony przez Boga, przekonywało go o tym, że faktycznie z Bogiem jest w niezwykłej wspólnocie, że żyje z Bogiem na co dzień? Jaki był Job, to widać na samym początku tej księgi, w pierwszym rozdziale, w wierszu i pierwszym, jak i ósmym, czytamy tak. W ziemi Uz był pewien człowiek, miał na imię Job. Był on nienaganny i prawy. Żył w bojaźni Bożej i stronił od zła. Bóg szczycił się nawet takim Jobem i cieszył się, że ma w gronie tych śmiertelników taką postać. I kiedy synowie Boży zebrali się przed jego tronem, przed jego majestatem, wśród nich znalazł się też szatan, który oświadczył, że przemierzał świat w tą i w tą stronę, po krańce świata. I wtedy Bóg mówi, jak tak przemierzałeś, to czy spotkałeś właśnie Joba? I czytamy w ósmym wierszu, a czy zwróciłeś uwagę na mojego syna, sługę Joba? Zapytał dalej Pan i dodał, Tak, nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła. Ale jak znacie tą historię, jak nie, to zachęcam, abyście ją poczytali. Jednakże został wystawiony na wielką próbę Job. I tutaj pod koniec tej księgi czytamy właśnie takie słowa. W drugim wierszu jest tak. Wiem, mówi Job, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie zbyt trudny. Wiem. Właśnie. Co ja wiem? Ile wiem? Ile mogę powiedzieć o Bogu? Skąd buduję swoje przekonanie? Czy ta wiedza to przekonanie faktycznie buduje? Na pytanie, skąd o tym wiesz? Jaka byłaby twoja odpowiedź? Jesteśmy ludźmi zmysłowymi. I całą naszą wiedzę tak naprawdę opieramy na poznaniu zmysłowym. A więc pewnie padałyby słowa, że w Biblii mogę o tym przeczytać. W moim życiu byli ludzie, którzy przekazywali mi pewne prawdy o Bogu. Chodziłam na religię, gdzie o tym mogłam się szeroko dowiedzieć. Oglądałam filmy. Moglibyśmy przytaczać tutaj całe mnóstwo rzeczy. Ale czy ta wiedza tak naprawdę przybliżała nas do Boga? Czy po prostu, trzymając się przekazanych informacji za pomocą jakichś tam pośredników, starałem się trzymać pionu i dopasować do ogólnie przyjętych zasad, do tego, co nazywa się chociażby tradycją? Czy wiedza tak naprawdę daje gwarancję o tym, że jestem w stanie zmienić swoje życie? Czy wiedza wystarcza na to, aby powiedzieć, że żyję w społeczności z Bogiem? Niestety na każdym kroku możemy się przekonać, że wiedza to jeszcze jest za mało. Trzymając się życia codziennego, można by rzec, że potrzebne są konkretne umiejętności. Brat Marcin dzisiaj modlił się o to, co wczoraj przeżywaliśmy w ogromnej tutaj części nas na wyjeździe, kiedy mogliśmy poszczelać. I co? Szczelanie wygrała siostra Iwonka, która przyszła, dowiedziała się, że to jest pistolet, tam jest muszka i szczerbinka i strzelała. Czy wiedza była jej niezbędna aż tak bardzo, żeby strzelić? Powiedziałbym umiejętności, dobry dzień, cokolwiek. A jednak jest wiele osób, które specjalizuje się w tym, rozczytuje się w tym, ale życie pokazuje inne. Kiedy młoda mamusia czeka na swoje dziecko, szuka mnóstwo informacji na to, jak być dobrą mamą. Gromadzi książki. Teraz nawet już książki są niepotrzebne, bo jest od tego internet. Stara się dowiedzieć wszystko na temat wychowania dziecka. Ale kiedy dzidziuś pojawia się na świecie, jak to się popularnie mówi, wtedy co jest najważniejsze? Coś, co określamy instynktem macierzyńskim. Mama po prostu wie, umie, czuje, bo to dziecko 9 miesięcy nosiła pod swoim sercem. To dziecko jest częścią niej. A więc tak naprawdę w życiu chodzi o wiele więcej niż o wiedzę. I tutaj też Job o tym mówi. Job doświadczony tym wszystkim, co go spotkało. Trzeci wiersz mówi tak. Zapytałeś, kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia? To ja, odpowiada Job. Wypowiadałem się bez zrozumienia. Twe plany są dla mnie zbyt wielkie. Właściwie nic o nich nie wiem. Wcześniej ten sam Job powiedział: wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie zbyt trudny. A tutaj mówi: twe plany są dla mnie zbyt wielkie. Właściwie nic o nich nie wiem. Moi drodzy, człowiek bardzo często, kierując się wiarą, tak określaną przynajmniej, stara się pomagać Bogu w wypełnianiu obietnic. Biblia obfituje też takie przykłady. I w naszej codzienności możemy też na tym się złapać, że za wszelką cenę chcemy Bogu pomóc, aby obietnice się spełniły. Za wszelką cenę chcemy pomóc Bogu, aby to, o co modlimy się, stało się już i teraz. Tak naprawdę bardzo często w swoim życiu idziemy do Hagar. Wiecie, o czym mówię? Hagar była służącą Sary, żony Abrahama. Abraham dostał obietnicę: będziesz miał syna, gdy następnym razem się spotkamy. Bóg dał mu obietnicę. Ale chyba ani Abraham, ani Sara nie wzięli sobie tego tak dogłębnie do serca. Chociaż o Abrahamie można powiedzieć, że ufał Bogu, zostawił swoją ziemię, poszedł za Bożym Słowem w nieznane. Ale kiedy pojawia się obietnica, dochodzą do wniosku, nie chcę tu obarczać Sary bardziej niż Abrahama, bo w końcu oboje naważyli tego piwa. Dochodzą do wniosku, że może Bóg miał tutaj na myśli tradycyjne rozwiązania. A więc Sara mówi tak: słuchaj, ja może na jedną noc zniknę z tego namiotu, a ty, tak jak w naszym rodzie, jak w naszym klanie to przystało, będziesz miał dziecko z moją służącą. I tak się stało. Dziecko się urodziło. Na imię miał Ismael. Czy o Ismaelu mówi się, że było dzieckiem obietnicy? Nie, bo urodził się później Izaak. Obiecany syn, który zrodził się w cudowny sposób, kiedy można by było powiedzieć, że ludzkie ciało już w zasadzie odmawiało posłuszeństwa. Abraham, Sara starali się pomóc Bogu w wypełnianiu obietnicy. Czy w naszym życiu nie bywa tak, że czasami myślimy, że Bogu to trochę trzeba pomóc? W jaki sposób to może się realizować w moim życiu? To, że nawet przychodząc w modlitwie do Boga, już mam poukładany scenariusz realizowania tego, co w modlitwie przekładam Bogu. Często oczywiście z otwartym sercem wylewam się przed Bogiem, ale już widzę to, jak Bóg powinien do tego podejść i w jakim czasie to zrealizować. I kiedy upływa czas, rośnie moje zaniepokojenie. I zaczynam myśleć o tym, a może to miało wyglądać troszkę inaczej. Abraham i Sara właśnie poszli w tą stronę. Jak jest w moim życiu? Czy czasami ten czas upływający od modlitwy nie zniechęca mnie? Mojżesz na realizację swojego Bożego planu na przywództwo, na wyprowadzenie czekał 40 lat. 40 lat to naprawdę kawał czasu. Gdybyśmy prześledzili różne postacie Starego Testamentu, to zauważylibyśmy, że wszędzie upływały lata. Naście albo 10. To tylko przekładając karty Biblii wydaje nam się, że wszystko tak się działo od razu i automatycznie. Nie idźmy do Hagar. Podejdźmy do tego tak, jak podejść należy. Job mówi, Twe plany są dla mnie zbyt wielkie. Właściwie nic o nich nie wiem. I myślę, że tutaj ta szczerość właśnie była potrzebna. Ta lekcja, którą przeszedł Job, sprawiła w nim właściwe poznanie, które zbudowało jego przekonanie. Dalej czytamy tak. Powiedziałeś, posłuchaj proszę, a ja będę mówił, będę Cię pytał, a Ty mnie pouczysz. I piąty wiersz. Otóż wiedziałem o Tobie tylko ze słyszenia. Zmysłowość? Zmysłowość, która buduje pewne przekonania, która powoduje wejście w jakieś błędne myślenie. Ale teraz zobaczyłem Cię twarzą w twarz. Teraz zobaczyłem Cię twarzą w twarz. Chociaż mówiło się o nim, że był bogobojny. Może o sobie czasami myślimy, że chyba wszystko jest okej. W moim życiu zaczyna być wszystko poukładane. Chyba wypełniam to, co każdy chrześcijanin powinien wypełniać. Ale w życiu chrześcijańskim chodzi o coś więcej. O to, aby właśnie spotykać się z Bogiem twarzą w twarz. Aby realnie czuć Jego obecność. Aby, kiedy mam pragnienie, nie szukał informacji o tym, co to jest woda, z czego się składa, tylko po prostu wziął łyka kolejnego i kolejnego, zabijając pragnienie, bo wiedza tego pragnienia nie zabije. Potrzebujemy oglądać Boga twarzą w twarz, odczuwać Jego autentyczność bez zastanawiania się nad tym. Jak mogę sprawdzić, czy faktycznie On istnieje? Tak samo jak oddychasz. Nie zastanawia się nad tym, czy faktycznie widać tu powietrze. Po prostu łykasz powietrze, ratując swoje życie. Na każdym kroku potrzeba autentycznego zbliżenia się do Boga. Bóg nie chce, abyśmy ograniczyli się tylko do wiedzy. Bóg nie chce, abyśmy ograniczyli się tylko do konkretnego przeżycia gdzieś tam z przeszłości. Ja wychowałem się, można powiedzieć, w rodzinie tradycyjnej. Czy bardzo religijnej? Może nie, ale jednak. Chodziłem do kościoła, na religię. Kiedy chodziłem do kościoła, mogę powiedzieć, że traktowałem to bardzo, bardzo serio, szczególnie kiedy już miałem tam te 10 lat. Ale tak naprawdę, kiedy miałem 27 lat, rzeczywiście poznałem Boga. Poczułem Go, jak On zaczyna istnieć we mnie. I zobaczyłem ogromną różnicę między tym, jak podchodziłem do Boga wcześniej, a teraz. Wiedza prowadziła mnie do wypełniania pewnych uczynków, o których byłem przekonany, że są niezbędne. Ale to tylko traktowałem jako powinność, a nie traktowałem tego jako normalny odruch życia. Nowotestamentową postacią, której Bóg dotknął się właśnie w taki sposób, że przemienił tą wiedzę i tradycję do rzeczywistego życia, był apostoł Paweł. Apostoł Paweł był przykładem tego, którego Bóg dotknął się, zmieniając zupełnie jego życie o 100%. Ostatnio w czwartek rozważaliśmy 10 rozdział Listu do Rzymian. I tam apostoł Paweł przekonuje swoich rodaków, Izrael, o tym, że w tym, w czym istnieją, to jest za mało. To jest błędna droga. To jest droga właśnie oparta na uczynkach. I od 9 wiersza do wiersza 13 w tym liście do Rzymian w 10 rozdziale Paweł zawarł, powiedziałbym, takie wyznanie wiary, które nawet stało się początkowo credo Kościoła. Ono brzmi tak. Może kolejny slajd. Bo jeśli swoimi ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będzie zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza, ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. To mówił Paweł, który jeszcze wcześniej był tym, który prześladował właśnie wyznawców. Kiedy stanął przed radą, to sam złożył taką autoprezentację. I to w Dziejach Apostolskich 22:3-4 jest mowa. Mówił tak: jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście. Tu byłem uczniem Gamaliela, wykształcono mnie według rygorów ojczystego prawa i stałem się gorliwym dla Boga. Podobnie jak wy wszyscy dzisiaj jesteście. On był gorliwy dla Boga i takie świadectwo o nim funkcjonowało. W czwartym wierszu mówił: prześladowałem zwolenników tej drogi, tak mówiono o chrześcijanach. Nie cofałem się nawet przed wyrokami śmierci. Chwytałem i wtrącałem do więzień mężczyzn i kobiety. Ale kiedy Bóg się go dotknął, to swoich rodaków, u których miał wielkie poważanie, mówi: bo jeśli swoimi ustami wyznasz, że Panem jest Jezus. Powiedzenie w tamtych czasach o Jezusie, że jest Panem, greckie słowo Kyrios, to było oddanie wielkiego szacunku i wywyższenie Go ponad wszystko. W czasach, kiedy pisał Paweł i zaraz krótko po tym, można było za to ponieść śmierć, ponieważ podważano wielką wagę cesarza. Ale Paweł w ten sposób przekonywał, że świadectwem bycia chrześcijaninem jest gotowość wybrania tego, co jest najważniejsze, a najważniejsze jest właśnie przyznanie się publicznie do Chrystusa. Mało tego, jest uwierzenie w swoim sercu, że został wzbudzony z martwych, nie jako wydarzenie historyczne. Nie mowa jest tutaj o postaci historycznej, Jezusie o postaci historycznej, tylko o tym, który zmartwychwstał, czyli żyje. To jest publiczne deklarowanie tego, że Chrystus nie wisi na krzyżu, ale zmartwychwstał. I budowanie swojego życia nie na wiedzy, ale na wierze. Wierze, czyli przekonaniu, odczuwaniu realności Boga w swoim życiu. Dlatego tak ważne jest, abym tak zwany sposób praktykował swoje życie chrześcijańskie. Abym często przechadzał się z Bogiem, rozmawiając z Nim każdego dnia. Abym szukał kontaktu z innymi braćmi i siostrami, gdzie poprzez ich świadectwo albo wspólne rozważanie Bożego Słowa dochodzę do jeszcze większego przekonania o tym, że Bóg mnie zbawił, że Bóg mnie prowadzi, a ja mogę być w tym użytecznym. Ale też bardzo ważne jest, aby wyznawać to swoimi ustami, bo ktoś inny też musi o tym usłyszeć, bo ktoś inny też chce być, może jeszcze o tym nie wie, chce być o tym przekonany. Job pod koniec księgi do tego wniosku doszedł. Dopiero wtedy zrozumiał, na czym polega budowanie życia na Bogu. I wcale, oczywiście potem czytamy, że Pan Bóg pomnożył ten jego majątek, ale przede wszystkim doszedł do wniosku, że zobaczył Boga twarzą w twarz, że tak naprawdę to w życiu potrzebna mu była relacja z Chrystusem, a nie budowanie życia wiary na zasadzie błogosławieństw, które był w stanie wyliczyć. Potrzeba w życiu wspólnoty, realnej wspólnoty z Bogiem. Potrzeba bliskości Chrystusa w swoim życiu. To jest jedyna droga do tego, aby ono uległo zmianie, aby Bóg mógł je zmienić. Bo wiedza często buduje w nas takie fałszywe przekonanie, że wszystko jest okej. Ale jeśli we mnie nie ma tego wewnętrznego przekonania, jeśli we mnie nie buduje się po prostu wewnętrzne poczucie tego, żeby żyć tak, jak Chrystus nauczał i o czym czytamy w Bożym Słowie, to tak naprawdę ciągle będzie tylko wypełnianie uczynków. A więc warto przeanalizować swoje życie. W jakim miejscu jestem? Czy faktycznie, realnie odczuwam Boga, Jego bliskość? Czy naprawdę bez żadnego zastanowienia jestem w stanie z Nim rozmawiać w każdej chwili? I czy to robię? Czy swoje życie faktycznie buduję na Chrystusie? Jak to praktycznie zastosować w życiu? Jeśli jesteś człowiekiem chodzącym w Chrystusie, to myślę, że przeanalizuj swoje życie pod kątem myślenia Joba, tutaj w tych wierszach zawartych. Czy faktycznie w moim życiu kieruję się wiarą, czyli przekonaniem, które nie pozwala mi pozostawać biernym, które nie pozwala mi na to, żeby wszystko inne stawało się coraz bardziej ważne od tego, co tak naprawdę daje Kościół, wspólnota i moje uczestnictwo w nim? Czy tak naprawdę to, co czytam w Bożym Słowie, jestem w stanie wprowadzić w życie? I czy to dla mnie jest wysiłek, czy normalny odruch? Czy to jest treścią mojego życia? Jeśli w twoim życiu nie było jeszcze takiego momentu i nie wiesz nawet, czy faktycznie jesteś zbawiony, to ten fragment z listu do Rzymian jest na to odpowiedzią. Bo jeśli swoimi ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, czyli należysz do Niego, nic innego i nikt inny się tak naprawdę nie liczy tak jak On, i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, czyli jesteś o tym w pełni przekonany, że On zmartwychwstał. Nie przyjmujesz to, faktycznie jest to prawdopodobne, o tym czytałem, o tym słyszałem, ale jestem o tym w 100% przekonany, że to jest faktem i że wiem, że Chrystus żyje pośród nas. I jeśli swoje życie buduję właśnie na wierze, czyli przekonaniu, to tak naprawdę buduję swoją drogę do Chrystusa. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, to musisz Mu na to pozwolić, Jezusowi, aby On to dokonał, bo samemu za wiele się nie dokona. I nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Czyli w życiu chrześcijańskim nie ma znaczenia, kto jak jest wykształcony, kto jakiej płci jest, kto w jakim wieku jest, kto jak jest uposażony, kto jak jest uzdolniony i tak dalej. Bóg na to nie zwraca uwagi. Bóg chce otwartego naszego serca i gotowości, aby żyć w społeczności z Nim. Aby nasze życie tak naprawdę budować na wierze, czyli pełnym zaufaniu Chrystusowi, a nie na kolejnych planach, które są takim zbliżaniem się do Hagar i wypełnianie obietnicy Bożej na swój sposób. Żyjmy Nim na co dzień, tak jak odczuwamy wiejący wiatr, tak jak pijemy wodę, kiedy chcemy zgasić pragnienie, tak jak podchodzimy do swoich dzieci jako rodzice. Czyńmy to w sposób naturalny. Niech Duch Święty będzie motorem napędowym. Niech On zmienia nasze myślenie. Odejdźmy też od samooskarżeń. Bóg nie chce, abyś czuł się winny i sam chciał zapracować na coś. Bóg chce porządkować twoje życie i budować twój nowy sposób myślenia na wszystko, uwalniając od tego, co może cię krępuje. Bądź tak jak Job, człowiekiem przekonanym o realności istnienia Chrystusie i ciesz się Jego obecnością w twoim życiu, przebywaniem z Nim każdego dnia. Amen. Zachęcam, powstańmy i pomódlmy się.